Przecież będzie rozmawiał z ludźmi, pewnie z politykami, na temat wszystkiego tego, co właśnie ze zbliżającymi wyborami jest wspólnego, ale jeszcze garść informacji. Wschód słońca mogliśmy oglądać dzisiaj o godzinie 5:51, a na zachód poczekamy do godziny 19:19. To oznacza, że nasz dzień potrwa 13 godzin i 28 minut, zaś 4 września w Kościele Katolickim przypada wspomnienie błogosławionej męczennicy z Nowogródka Marii Stelli, a także świętej Rozalii Dziewicy i kościoła katedralnego w Łomży. No właśnie, wspomnieliśmy trochę o wyborach. To jest tak, że Donald Tusk i Sławomir Nitras pracowali nad akcją Pilnuje Wyborów. Teraz szef Platformy Obywatelskiej przekazał, że udało się zmobilizować już ponad 50 tysięcy osób, które będą chciały właśnie tych wyborów pilnować. Za tydzień też konwencja Koalicji Obywatelskiej właśnie z udziałem Donalda Tuska w Tarnowie. Tymczasem my teraz, drodzy państwo, posłuchamy fragmentu przemówienia wicepremiera prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w trakcie konwencji partii w Kielcach. Odniósł się on do swojej decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych właśnie w województwie świętokrzyskim.
Zasadne pytanie. Dlaczego ja tutaj? Dlaczego na pierwszym miejscu tej listy jest szef partii i obozu rządzącego? Otóż proszę państwa, odpowiedź jest prosta. Polska jest jedna. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję za to poparcie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten nasz cel ujęty w krótkim haśle bezpieczna przyszłość Polaków. Otóż, że ten cel zostanie zrealizowany, ale jest jeden warunek. Nasze zwycięstwo w wyborach. Proszę państwa, zwyciężymy, ale tylko wtedy, kiedy podejmiemy naprawdę ogromny wysiłek. Ogromny wysiłek, jeżeli zrozumiemy, także tutaj, także wśród tych pań i panów, którzy stoją w tej chwili za mną, za co jestem wdzięczny, że każdy ma szansę, że trzeba walczyć, i o osobisty sukces i o sukces listy i przede wszystkim o sukces Polski.
I to, drodzy państwo, przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, 7:15. Więcej o tych wyborach opowie za kilka chwil Łukasz Jankowski. Jeszcze kilka informacji, które dotyczą już świata, ale też Polski częściowo. Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że podpisała umowę na dostawę karabinków szturmowych Grot z jednym z krajów Afryki Środkowo-Wschodniej. Ta umowa jest efektem wieloletniej współpracy grupy polskiej grupy zbrojeniowej właśnie z państwami Afryki. Przekazano, że to nie będzie jedyny tego typu kontrakt. Za kilka chwil Łukasz Jankowski, kontynuacja opowieści o polskiej polityce, ale teraz jeszcze chwila muzyki. Rozpocznijmy ten poniedziałek energetycznie. Blondie i utwór Maria. My wracamy za moment. I tak, drodzy Państwo, 7:23, poranek wnet trwa. Dzisiaj w środku dnia pewnie część dzieci będzie czekała na lekcję matematyki, inna część na lekcję angielskiego. Jeszcze inni będą spędzali czas w pracy, ktoś będzie odpoczywał. Liderzy poszczególnych partii będą zastanawiać się, jak przekonać Państwa, abyście właśnie na nich oddali głos. Ale w środku dnia w Soczi dziś spotkają się Władimir Putin i Recep Erdogan, przywódcy bardzo ważnych państw. Na razie tyle wiadomo na temat dzisiejszego ich spotkania, ale być może nieco więcej powie nam nasz gość, dr Bruno Surdel, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, specjalizujący się w tematach związanych z Afryką, Turcją, państwach bliskowschodnich. Dzień dobry.
Witam Państwa.
No właśnie, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
To spotkanie jest niezwykle ważne dla obydwu stron, dla Rosji i dla Turcji. Z tego powodu, że w tym roku na trzecią kadencję został wybrany prezydent Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji. Z drugiej strony trwa wojna napastnicza Rosji na Ukrainę. I niedawno był pucz Prigozina. Tak? To są pewne determinanty tego, co się obecnie dzisiaj wydarzy także w Soczi. Warto dodać przy tym, że w sierpniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział szumnie, że to prezydent Rosji Putin przyjedzie do Ankary i spotka się z nim. To nie miało miejsca oczywiście ze względu między innymi na pucz Prigozina. Niemniej jednak, o co chodzi w całej sprawie? W lipcu nie została przedłużona umowa zbożowa, zwana Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, dzięki której w ciągu roku około 36 milionów ton, zależy jak to mierzyć, od 33 do 36 milionów ton zboża mogło opuścić silosy ukraińskie nad Morzem Czarnym i popłynąć w świat. Rosjanie tłumaczą, że nie przedłużają tej umowy z przyczyn dla siebie istotnych i krytycznych, takich jak to, że sami nie mogą bez przeszkód handlować żywnością. No, sankcje nie dotyczą żywności i, co jest niezwykle ciekawe, tak naprawdę w ubiegłym roku Rosja wyeksportowała rekordową ilość zboża na świat. Niemniej jednak, pomimo tych sankcji, Rosjanie twierdzą, że mają problemy w zakresie transportu swoich produktów żywnościowych w świat, plus jest kwestia zasadnicza dla transportu morskiego, jak ubezpieczenia ładunków na przykład. I ze względu na sankcje, płatności związane z ubezpieczeniami, same ubezpieczenia są trudne. Tak argumentują Rosjanie. Z drugiej strony Rosjanie też twierdzą, że oni sami, wiadomo, był szczyt Rosja-Afryka niedawno i zaproponowali, że to, to trochę tak może symbolicznie, ale jednak, że rosyjskie zboże dotrze do Zimbabwe, do Somalii, do Erytrei, do Mali, do paru innych państw. To oczywiście nie rozwiązuje problemów zbożowych Afryki i problemów także z nawozami sztucznymi. To jest kwestia taka, że Rosja też porusza ten problem, że ma niełatwo z zasadniczymi dla wielu państw, niełatwo z handlem, tak, nawozami sztucznymi. Generalnie problemem dla Rosji, jak Rosjanie twierdzą, są kłopoty z transakcjami, o których wspomniałem. Tak, i dlatego uważają, że druga część umowy, czyli dotycząca Rosji, nie wywiązały się Zachód jakby z tego i Ukraina, dlatego tę umowę nie przedłużyli. Tak.
To jeszcze, panie doktorze, na moment, ja tutaj wejdę w słowo, bo to jest tak naprawdę... to poniedziałkowe, to dzisiejsze spotkanie, to będzie druga taka rozmowa pomiędzy przywódcami Rosji i Turcji. Przypomnijmy, do pierwszej doszło w ubiegłym roku 13 października w Astanie. Jak moglibyśmy z tej perspektywy tych wszystkich miesięcy ocenić relacje rosyjsko-tureckie?
Relacje rosyjsko-tureckie nie są złe i one złe być nie mogą ze względu na interesy strategiczne obydwu krajów. Turcji zależy na dobrych kontaktach z Rosją z wielu przyczyn. No, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan może twierdzić, że jest pewnym pomostem, jest mediatorem pomiędzy Zachodem a Rosją. Zresztą to jest prawda, jest tym mediatorem, jest tym pomostem. I w ubiegłym roku, to co pani redaktor wspomniała, udało się Turcji, Narodom Zjednoczonym doprowadzić do bardzo ważnej umowy zbożowej, dzięki której można było eksportować zboże z portów czarnomorskich Ukrainy. Niemniej jednak Rosjanie twierdzą, że to zboże to ono nie szło do krajów najbardziej potrzebujących. No, pomijmy tę retorykę rosyjską. Jest to bardzo ważne spotkanie, gdyż jest nadzieja, że może uda się odnowić to porozumienie, co byłoby dużym ułatwieniem i pewnym pewną ulgą także dla Polski, bo wiadomo, kryzys zbożowy także tak. Czy do tego dojdzie, trudno powiedzieć. Jednak relacje rosyjsko-tureckie są strategiczne, jak powiedziałem, dla obydwu stron. No jakie są tego powody? Jest oprócz kwestii dyplomatycznych niezwykle istotnych, czyli prestiż na arenie międzynarodowej dla prezydenta Erdoğana, a z drugiej strony po puczu, tak, dla Putina też ważne to są rozmowy. Druga sprawa to handel, tak, czyli relacje gospodarcze pomiędzy obu krajami. Są to miliony turystów rosyjskich na wybrzeżach tureckich. Jest to elektrownia atomowa budowana przez Rosjan w Akkuju koło Mersin na południu Turcji. Są to także... Jest to także kwestia no, pewnych kontaktów, jeśli o handel bronią i masy innych rzeczy. Czyli zarówno kwestie gospodarcze, jak i strategiczne wiążą obydwie strony i nie należy oczekiwać, że to się zmieni, gdyż dla Turcji jest to też pewna forma przetargu z Zachodem. No wiadomo, rozmowy, jeśli idzie o członkostwo w Unii Europejskiej, zostały zamrożone. Pomimo tej odwilży związanej ze zgodą Turcji na członkostwo Szwecji w Unii Europejskiej, no tu zobaczymy, co się stanie, czy będzie ta odwilż, jeśli idzie o rozmowę w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej, ale wątpię.
I my temu wszystkiemu będziemy się przyglądać, czyli można powiedzieć, że główną stawką dzisiaj na tym stole jest umowa zbożowa i to jest coś, co interesuje tak naprawdę no, niemalże cały świat. No, kolejną sprawą jest kwestia zakończenia wojny na Ukrainie. Pamiętamy przed wyborami prezydenckimi w Turcji, o których mówiliśmy zresztą na antenie Radia Wnet, że to jedne z kluczowych wyborów, które też będą oddziaływać na politykę międzynarodową. Wtedy bardzo często Erdoğan, jego rząd podkreślał, że no, on się czuje w roli takiego, można powiedzieć, negocjatora, w roli tego przywódcy, który ma największy wpływ na Władimira Putina, który jest w stanie właśnie zmusić go być może do podpisania jakiejś umowy pokojowej. Czy tutaj możemy liczyć na jakiś przełom, jeżeli chodzi o kwestię wojny, rosyjskiej agresji na Ukrainie?
Tak, to jest ta druga strona medalu. Są kontakty i relacje dosyć ciepłe pomiędzy samym Erdoğanem a Putinem. Z drugiej strony prezydent Turcji utrzymuje także ciepłe kontakty z Ukrainą. Tak, niedawno była sprawa kilku oficerów, którzy zostali przekazani Turcji przez Rosjan i Turcy ich wypuścili ku złości Rosjan, więc Turcja gra na dwa fronty, ale to jest zgodne z interesami Turcji. Nie spodziewam się pozytywnych efektów diametralnie jakichś takich strategicznych, jeśli idzie o wpływ Turcji na decyzję prezydenta Rosji Putina. No, nie jest to możliwe. Nie ma takich narzędzi nacisku prezydent Turcji Erdoğan. Ponadto sam twierdzi, że są pewne rzeczy, które Zachód powinien spełnić, jeśli idzie o wymagania Rosji, żądanie Rosji. Z drugiej strony popiera członkostwo, naprawdę popiera członkostwo Ukrainy w NATO, więc gra na dwa fronty. I nie to, że Turcja nie jest zainteresowana, bo jest zakończeniem tego konfliktu. Oczywiście, że jest. Ale nie ma ku temu narzędzi. Ma natomiast możliwość unikalną, bo żaden kraj Zachodu tego nie ma, żaden kraj NATO tego nie ma, do prób mediacji. Nawet jeżeli by osiągnie się niewielki postęp, to już jest dużo. I myślę, że pod tym względem są pewne nadzieje, ale nie o sukces Ukrainy jakiś, nie o zakończenie konfliktu, ale jeżeli już obydwie strony będą gotowe, będą tak wymęczone wojną, udręczone, że nie będą już chciały prowadzić tej wojny, myślę, że Stambuł czy Ankara są dobrym miejscem do rozpoczęcia negocjacji. To bardzo dobre miejsce dla negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą.
To jeszcze nam na zakończenie, na moment spójrzmy na sytuację wewnątrz Turcji. Erdoğan po kolejny już raz objęciu urzędu prezydenta. Jak sobie radzi, jak jest oceniany, jak wygląda sytuacja gospodarcza Turcji?
Sytuacja gospodarcza Turcji nie mogła się zmienić przez ten czas, dlatego że pewne zmiany na lepsze są i pewne korekty gospodarcze także są. Turcja, prezydent Erdoğan prowadzi nieortodoksyjną politykę gospodarczą, jeśli chodzi o stopy procentowe. To pewne tutaj ruchy w kierunku normalizacji widzę, one następują, tak? I także Turcja ma nadzieję, że poprzez ustępstwo w sprawie Szwecji w NATO też uzyska pewne profity gospodarcze od Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i tych krajów zainteresowanych jak Szwecja. Natomiast lepszego, jakby większego rozwoju czy polepszenia sytuacji gospodarczej w Turcji nie widać, ale pozycja prezydenta Erdoğana, trzecia kadencja, tak, jest bardzo mocna. Nie ma nikogo, kto mógłby równać się z Erdoğanem w najmniejszy nawet sposób w Turcji. Tak? On stał się takim, powiedzmy sobie, drugim ojcem Turków po Atatürku. I to pomimo trzęsienia ziemi, pomimo katastrofy gospodarczej. Niemniej jednak sytuacja gospodarcza, myślę, że będzie się stopniowo zmieniać. Tak, ze względu na dynamikę samego rozwoju w Turcji, produkcji gospodarczej i tej korekty, jeśli chodzi o politykę ekonomiczną oraz pewnych inwestycji z Zachodu, chociaż to bardzo ostrożnie one idą. Tak.
To na zakończenie jeszcze ostatnie pytanie o tę perspektywę afrykańską. Trochę o tym wspomnieliśmy na początku, mówiąc o umowie zbożowej, o tym, jak te sprawy są ważne dla części państw, czy to Afryki Północnej. Jak dzisiaj wyglądają te wpływy Rosji w państwach afrykańskich? Czy faktycznie możemy mówić już o tym, że Europa, tutaj mamy na myśli głównie Francję, już dały kompletnie, jakby oddały te pole Rosji?
Rosja nie ma możliwości takich jak kraje Zachodu do interwencji i także do współpracy gospodarczej, co jest niezwykle istotne dla krajów afrykańskich. Natomiast ma niezwykłą predyspozycję do destabilizacji sytuacji w krajach afrykańskich. Tak? Z tym, że jest to tym bardziej możliwe, ponieważ proces budowy państw w tamtych krajach nie został zakończony. I instytucje nie są stabilne, tak? To, co bardzo znany uczony Francis Fukuyama twierdzi, że nawet dla kwestii gospodarczych zasadniczą rzeczą jest budowa stabilnych, transparentnych instytucji. Tego nie ma w Afryce, więc Rosji łatwiej jest interweniować, łatwiej jest destabilizować. Natomiast jak mówię, to też jest troszkę takie na krótką metę, bo jednak kraje Zachodu, te postkolonialne, które miały kolonie tam, tak, czy Francja, czy inne kraje, ale także Stany Zjednoczone, które są bardzo aktywne tam, mają siłę gospodarczą ogromną. I nie sądzę, żeby Rosja poza destabilizacją była w stanie coś zaproponować innego.
A czy nie jest trochę tak, panie doktorze, że ta siła gospodarcza, to znaczy, że interesy gospodarcze, strategiczne interesy na przykład właśnie państw tych postkolonialnych muszą być jednak ochraniane i jeżeli wycofują się na przykład wojska z Mali, to w tym momencie już to znaczenie tych inwestycji gospodarczych trochę jakby traci na wartości. Czy nie jest tak, że trzeba być tam też po prostu obecnym wojskowo?
Tak. Mali może jest szczególnym przypadkiem. Trudno powiedzieć, na ile daje obraz całości sytuacji w Afryce, tak, czy Niger, czy teraz czy inne kraje. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. O czym często przekonują się także Chiny, które co prawda teraz powoli wzmacniają swoją obecność, także pod tym względem. To ma pani redaktor rację, tak? Niemniej jednak jeszcze czy nie jeszcze w ogóle. Ja sądzę, że zarówno do Mali, jak do innych krajów, gdzie Francuzi mieli wpływy, oni tam te wpływy wciąż utrzymują i będą chronić w razie potrzeby swoje interesy gospodarcze, tak jak Niger, na przykład Niger, tak. I ja bym tu był raczej ostrożny, jeśli chodzi o skreślanie wielkich potęg zachodnich krajów europejskich i Afrykę. Naprawdę.
I na razie tutaj postawimy kropkę, ale będziemy do tych tematów jeszcze wracać. Dr Bruno Surdel, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, który specjalizuje się w tematach związanych z Czarnym Lądem, Turcją, z państwami Bliskiego Wschodu, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
A ja spoglądam na zegarek, 7:40, Poranek Wnet trwa. W takim razie teraz chwila dobrej muzyki. Zagra dla nas m.in. Johnny Cash, a my za kilka chwil wracamy.
Trójka.
Po reklamie.
Siódma 44, poranek w Radiu Wnet trwa. Za kilka chwil sport i Grzegorz Milko. Nie było dzisiaj Dmytra Antoniuka, nie było raportu z frontu. Ten pojawi się tuż po godzinie 9, dokładnie o godzinie 9:10, ale kilka informacji możemy Państwu przekazać, bo na bieżąco cały czas pracuje wschodnia grupa Radia Wnet. Rosyjskie wojska próbowały wylądować w zachodniej części Morza Czarnego. Siły obronne zniszczyły zniszczyły łódź okupantów, poinformowały siły morskie Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie ostrzelali także budynki w Białożerce w obwodzie chersońskim. Ucierpiała rodzina, zginął mężczyzna, a żona i 9-letnia córka zostały ranne i trafiły do szpitala. W wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski potwierdził nadchodzącą zmianę ministra obrony Ukrainy. O tym mówiliśmy też w wiadomościach, w porannych wiadomościach w Radiu Wnet i na pewno o tym też więcej tuż po godzinie 8:00. Tymczasem operacja specjalna z udziałem rosyjskiego śmigłowca Mi-8. Media pokazały już film dokumentalny. A rano w obwodzie Dniepropietrowskim zestrzelono 6 dronów kamikadze. Szef administracji wojskowej regionu poinformował, że trafiono w obiekt infrastrukturalny. Pojawił się tam pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Zaś Ministerstwo Obrony Ukrainy rozszerzyło listę chorób, według których ocenia się przydatność do służby wojskowej. Od teraz więcej osób będzie zdolnych do służby wojskowej, na przykład osoby z klinicznie wyleczoną gruźlicą, a także z bezobjawowym wirusem HIV. Od teraz będzie można uznać za osoby zdolne do pełnienia obowiązków. Teraz też Wojskowa Komisja Lekarska musi podjąć uchwałę o przydatności żołnierza do służby w określonej specjalności wojskowej. Siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 23 z 32 szahedów na południu, a także na wschodzie Ukrainy. A Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ogłosiło rzekomy atak dronów w obwodzie kurskim, a także na okupowanym Krymie. Stwierdzono, że zestrzelono 2 drony. To jest jeszcze informacja, którą musimy Państwu potwierdzić. Spoglądam na zegarek, 7:47, poranek Wnet trwa. W takim razie może teraz zagramy jeszcze po polsku. Pod numerem 8 znajduje się zespół Myslowic z twarzą Marilyn Monroe, a my wracamy. I to, drodzy Państwo, zespół Mysłowic z twarzą Marilyn Monroe i jak zawsze niesamowity Artur Rojek. My już teraz wracamy do poranka wnet. Zamiast sportu trochę informacji. Zaczniemy od ciekawostek z Francji. Francja wprowadza zakaz jednorazowych papierosów elektronicznych. Przekazała to premier Francji. Jest to część planu antynikotynowego na lata 2023-2028, który wkrótce ma być przedstawiony przez rząd. No właśnie, bo przypomnijmy, być może już niebawem kompletnie będziemy musieli odejść nie tylko od standardowych papierosów, ale także właśnie od wszelkiego rodzaju alternatyw do tradycyjnego palenia. I jeszcze jedna informacja. We Francji 118 kobiet, a także 27 mężczyzn zostało w 2020 roku zamordowanych przez małżonka lub przez byłego małżonka. To oznacza, że średnio co 3 dni ktoś morduje tam swojego partnera. To nie są zbyt pozytywne informacje, ale ja o tych informacjach z Francji mówiłam Państwu, dlatego że mamy przed sobą utwór Port Coton Zaz. Mamy w studio też już Łukasza Jankowskiego, więc ostatnie kilka minut poranka wnet poświęcimy na informacje związane z polską polityką, ale teraz udajemy się w podróż właśnie gdzieś do Portu Coton. Drodzy Państwo, Port Coton i Zaz. No i dotarł do nas, do studia po wojażach Łukasz Jankowski. A Łukasz Jankowski śledzi polską politykę. Tam dużo się dzieje. Łukaszu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Rzeczywiście no, kampania w pełni, do wyborów zostało 40 dni. To jedna z najkrótszych, być może w ogóle najkrótsza kampania wyborcza w historii demokracji III Rzeczypospolitej, a ona tak naprawdę dopiero teraz nabiera rumieńcu. Dopiero teraz znamy listy wyborcze. One się powoli pojawiają już oficjalne w pełnym składzie na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. PKW tam już działa od dłuższego czasu specjalny portal. Jak co wybory. No i można zobaczyć, jak wyglądają nie tylko jedynki, dwójki, trójki, ale także jak wyglądają te dalsze miejsca, na przykład Platforma Obywatelska, bo jej listy sprawdzałem dzisiaj o poranku. W większości okręgów już są zaktualizowane, można sobie sprawdzić, ale jeszcze nie we wszystkich. Do tego czas jest do 6 września do godziny 16. Wtedy komitety mogą składać listy kandydatów z odpowiednim poparciem podpisów zebranych, na odpowiednio 5000 dla listy poselskiej w okręgu wyborczym lub 2000 pod kandydaturą do Senatu w 101-mandatowych okręgach wyborczych. Chociaż jak ktoś zarejestruje się, jak to zwykle bywa zgodnie z prawem, w 21 okręgach, to może wystawić w 20 pozostałych już listy bez poparcia z podpisami. Tak działają komitety ogólnopolskie. Ale to nie tylko kandydaci, nie tylko listy z tymi, którzy chcą iść do Sejmu lub Senatu są ważne. Ważna jest także kampania wyborcza. Za nami weekend, gdzie były konwencje i wiece. Wczoraj Jarosław Kaczyński był w Kielcach. Tam no, zaprezentował się jako lider listy w tym województwie świętokrzyskim, listy Prawa i Sprawiedliwości. No i podkreślał, co właściwie oznacza hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, bezpieczna przyszłość Polaków, jakie to jest bezpieczeństwo, bo lider partii rządzącej pokazywał to bezpieczeństwo, oczywiście na początek rozumiane bardzo wąsko, czyli bezpieczeństwo w zakresie militarnym, kwestia wojny na Ukrainie, kwestia prób destabilizacji naszego regionu przez Władimira Putina, czy to właśnie na Ukrainie, czy poprzez Białoruś bezpośrednio na naszą granicę, ale potem lider PiS-u przeszedł do pokazywania tego bezpieczeństwa w innych aspektach kulturowych, ekonomicznych, społecznych, również podkreślając na koniec, że to są rzeczywiście najważniejsze wybory w III Rzeczypospolitej, ale też padła jedna konkretna zapowiedź, że już od dzisiaj będą pojawiać się zapowiedzi programowe Prawa i Sprawiedliwości, a wszystko będzie podsumowane i pewnie będą jakieś nowe elementy na konwencji programowej w Końskich 9 września. No i dzisiaj z samego rana rzeczywiście pojawiła się pierwsza propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości, czyli rewitalizacja i odnowienie osiedl z wielkiej płyty na specjalnym klipie filmowym. Trochę to przypomina ten element ujawnienia pytań referendalnych przez Prawo i Sprawiedliwość, podobny sposób działania, czyli pewnie codziennie będzie teraz jakiś film z jakaś propozycja przedstawiona poprzez w formie tego klipu wyborczego. No i na tym klipie występuje i Jarosław Kaczyński, ale przede wszystkim Mateusz Morawiecki, który właśnie mówi, że 8 milionów Polaków mieszka na osiedlach z wielkiej płyty. I tak jak Prawo i Sprawiedliwość nie chciało Polski A i Polski B, tak nie chce, żeby w polskich miastach były osiedla różnej kategorii, te zamknięte i te właśnie z wielkiej płyty otwarte. Dlatego te osiedla, gdzie mieszka 8 milionów Polaków, trzeba będzie głęboko rewitalizować i przebudowywać, tworzyć nowe parki i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy już pierwsze hasło wyborcze. No i rzeczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość, tak jak donoszą informacje te nieoficjalne, bardzo mocno, tak jak każde wybory, przebadało i każdy pomysł, każda propozycja ma być przez sztabowców bardzo tak naukowo, to nawet nie są takie propozycje, że one są jakimś elementem iluminacji polityka, że polityk myśli, o tak chciałbym, żeby było, to tak zrobię. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość działa w sposób inny, ma dość profesjonalny i bardzo rozbudowany sztab analityczny, no i bada, co jest Polakom potrzebne, gdzie są ewentualnie jakie potrzeby do zrealizowania i co dzięki pewnym zapowiedziom i pewnym krokom można ugrać. No i właśnie z tych badań wyszło, że Polakom istotnej części doskwiera, czy wskazują na kłopot życia w osiedlach z wielkiej płyty i stąd taki postulat. No, różnie to było. Pamiętam wybory samorządowe, kiedy z badań wyszło, że dla wielu Polaków, zwłaszcza na prowincji, kłopotem jest to, że przy drogach nie ma chodników i przy okazji, zdaje się, czwórki Morawieckiego był taki wielki program. Będziemy budować chodniki przy drogach, żeby nasze dzieci i my sami nie musieli chodzić niebezpieczną drogą. Padła zapowiedź, czy zrealizowana, to już pozostawiam do oceny każdego, kto się po Polsce porusza, więc czasami takie zapowiedzi są dobrze przebadane, a potem z ich realizacją jest trudno, za czym jak będzie tym razem, ale propozycja jest,